Kilka miesięcy temu miała miejsce w Łodzi, w mieście, w którym mieszkam i pracuję, taka sytuacja, że policja złapała człowieka, który włamał się do czyjegoś mieszkania. Udało się odzyskać rzeczy, trwa segregacja, liczenie, przesłuchiwanie tego złodzieja. I nagle policjant ze zdumieniem odkrywa, że wśród skradzionych rzeczy jest także Biblia. Więc zaczyna się dziwić i mówi: ale Biblia? Po co pan ukradł Biblię? Na to ten człowiek nagle się wyprostował i z taką dumą odpowiada: ponieważ jestem osobą wierzącą i nie wstydzę się Jezusa. Wiecie co, ja myślę, że jest coś wzruszającego, a może nawet obraz Kościoła w tej historii. Złodzieje, oszuści, celnicy, grzesznicy, czyli bądźmy szczerzy, każdy z nas. Kto się gorszy taką wspólnotą Kościoła, to sam jest gorszy. Pomimo naszej niewierności i naszej grzeszności, to Pan Bóg nie łamie swojego przymierza i jest wierny. Wszyscy teraz żyją wyborem papieża Franciszka. I pamiętam, że gdy pojawiły się w telewizji pierwsze komentarze i oczekiwania niektórych osób, to z braćmi trochę byliśmy zdumieni poziomem niezrozumienia tego, czym jest Kościół. Ktoś nawet podesłał mi taki obrazek satyryczny, który myślę dobrze to wyraża. Studio telewizyjne. Zaproszeni goście opowiadają, rozmawiają na temat papieża, podają jakieś krytyczne głosy, oczekiwania. No jeden z zaproszonych gości, który deklaruje się jako agnostyk, z poważną miną stwierdza, że Franciszek to jest kolejny bardzo zły wybór, ponieważ na obecne czasy papieżem powinien zostać ktoś niewierzący. Ojcowie pustyni trafnie zauważyli, że to, czy jesteśmy uczniami Chrystusa i czy idziemy na właściwej drodze, to najlepiej można poznać po ilości głupców, którzy cię wyśmiewają. Nowy papież chodzi z jezuitą. Wiadomo, nikt nie jest doskonały. To jednak wygląda mi na świętego i ja zgadzam się z ojcem Krzysztofem, że na pewno nas już niedługo wszystkich zaskoczy. Duch Święty zrobił nam wspaniałą niespodziankę. Ale dlaczego o tym mówię? Nie tylko z takiej zwykłej radości z papieża, tylko że myślę, że Kościoła nie da się zrozumieć bez osobistego doświadczenia Chrystusa. Inaczej będzie to sama instytucja, jacyś dziwnie zachowujący się ludzie, dziwnie ubrani, mówiący na dodatek o niezrozumiałych wartościach i na dodatek cytujący jakieś święte teksty napisane kilka tysięcy lat temu, których twierdzą, że zostały dane przez Stwórcę tego świata. Patrząc na Kościół z dystansem, to wszystko to jest niezrozumiałe. Ktoś, kto nie doświadczył miłości żywego Chrystusa i tego, czym jest wybawienie, to nie zrozumie, o co chodzi w chrześcijaństwie i nie zrozumie tego, czym jest prawdziwa wolność w Bogu. Dla niego to będzie sama moralność, jakiś filozoficzny system etycznych zasad. Ktoś, kto nie ma doświadczenia Boga, ktoś, kto nie ma doświadczenia tego, że Bóg go kocha, to także nie zrozumie dzisiejszych słów świętego Pawła, który napisał: wszystko uznaję za stratę ze względu na Chrystusa Jezusa. Doświadczenie szczęścia u Pawła było tak mocne, że aż niebezpieczne, ponieważ w pewnym momencie świat przestał go cieszyć i już prosił Pana Boga o to, żeby go stąd zabrał, bo już tak bardzo tęskni za pełnią szczęścia. I w odpowiedzi usłyszał, że Pawle, masz tu jeszcze coś ważnego do zrobienia, ale wystarczy ci mojej łaski. Co pisał Jezus na ziemi, gdy przyprowadzono do niego kobietę złapaną na cudzołóstwie? Niektórzy twierdzą, że on pisał grzechy tych, którzy tą kobietę przyprowadzili. Dlatego ludzie zaczęli się rozchodzić. A wiecie, za co później chciano ukamienować Jezusa? Ponieważ on powiedział rzecz skandaliczną. Powiedział, że Bóg kocha wszystkich. Bóg kocha wszystkich, czyli kocha słuchaczy toruńskiej rozgłośni, czytelników krakowskiego tygodnika, zwolenników Tuska, Kaczyńskiego czy Palikota. I on widzi w każdym człowieku dobro i ma o nas zawsze lepsze zdanie niż my sami. Więc ostrożnie ze zbyt szybką oceną innych, ale też samych siebie. Ja nie spotkałem w Biblii żadnej osoby, która by się mieściła w ramach opisanych przez współczesne poradniki z zakresu pozytywnego myślenia albo motywacji. I przez jakiś czas oczywiście można się łudzić albo udawać, że jesteśmy bardzo udani, ale potem myślę, i tak na jaw wyjdzie nasz grzech, egoizm albo jakaś nasza podłość. Pokory Pan Bóg lubi uczyć przez upokorzenia. Jak człowiek doświadcza własnej ograniczoności, to jednocześnie jest mniej skłonny do oceny innych ludzi. Czy więc gdybyśmy byli lepsi, czy byłoby to lepsze dla nas? Samotność i odrzucenie są wpisane w proces wzrastania. I ci, którzy usiłują uciec przed tym aspektem życia, to oszukują samych siebie. Ktoś, kto nigdy nie doświadczył wyszydzenia, ktoś, kto nigdy nie doświadczył bycia niepotrzebnym, to nie będzie w stanie utożsamić się z tymi, których ten świat odrzucił. Ja pamiętam 11 lat temu, pierwszy raz trafiłem w habicie do aresztu śledczego. Wiem, że to dziwnie, może jak tak mówię, były święta, wraz z kilkoma braćmi udaliśmy się tam złożyć życzenia. Bardzo duży areszt śledczy w pewnym mieście, nie w Warszawie. To nie najprzyjemniejsze miejsce, poczucie zamknięcia, kraty w oknach, taka ciężka atmosfera wisząca w powietrzu. I pamiętam spotkanie z pewnym mężczyzną osadzonym. Potężny mężczyzna, wytatuowane powieki. Widać, że grypsuje. I patrzy na mnie z góry. Ja w tym białym habicie. Byłem jeszcze młodym zakonniczym. Dalej jestem młody, byłem jeszcze bardziej młody. I byłem pewny, że mnie zlekceważy. Więc tak podszedłem i takim łamiącym się głosem mówię, no wiesz co, no życzę ci wolności i będziemy o tobie pamiętać w modlitwie. No byłem pewny naprawdę, że nic nie odpowie. No a to w odpowiedzi ten człowiek złapał tak moją rękę, jego łapa jak moje dwie i mówi, dzięki stary, a ja tobie życzę kasiory, bo to w życiu najważniejsze. No szczere życzenia, powiedział od serca, tak jak potrafił. Tylko tak sobie myślę, że kiedy potem się słyszy historię takich osób, to się okazuje, że my wcale nie jesteśmy lepsi od kogokolwiek. A jeżeli zdarza nam się mniej grzeszyć, to nie dlatego, że jesteśmy już tacy wspaniali, ale tylko dlatego, że dobry Bóg uchronił nas od wielu sytuacji. Ojciec Joachim Badeni kiedyś powiedział, że Bóg ma jakieś 6 miliardów sposobów podejścia do człowieka i na 6 miliardów sposobów szuka każdego z nas. I nawet jeżeli czujesz, jakby cały świat o tobie zapomniał, jakbyś zgubił nawet samego siebie, to dzisiaj Jezus w Ewangelii mówi do ciebie, że właśnie po to przyszedł, żeby ciebie odnaleźć. I On nie pozwoli, abyś miała zginąć. I przez te 3 dni chciałbym was zaprosić do tego, żebyśmy się przyjrzeli wspólnie Biblii, bo chciałbym wam pokazać w tej Biblii coś niezwykłego, że największym błogosławieństwem, czyli szczęściem, w Biblii szczęście jest utożsamiane z błogosławieństwem, największym szczęściem obdarza Bóg tych, którym po ludzku nie wyszło. Biblia mówi, że wszystkie pozornie przeklęte historie życia mogą stać się błogosławionymi perłami. I o tym mówi cała Biblia. Od pierwszego wersetu aż do ostatniego. Bóg z najbardziej przeklętej ludzkiej historii, która zaczyna się już w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, potrafi wyprowadzić historię zbawienia. Nie ma więc takiego punktu w naszej historii, z którego Pan Bóg nie mógłby wyprowadzić życia i nie mógłby wyprowadzić błogosławieństwa. Dla Niego zawsze jest wyjście i dla Niego nie ma sytuacji straconych. I nawet jeżeli myślisz, że twoje życie jest ruiną, to Pan Bóg od razu doda, nie bój się, ja również tam mieszkam. Każdy z nas posiada bowiem dużo więcej możliwości, niż o tym wie, nie mówiąc już o tym, ile możliwości dostrzega w nas Bóg. Dlaczego więc taki tytuł rekolekcji? Ponieważ nieustannie doświadczam tego, że przyjaźń z Jezusem to jest rodzaj chodzenia po wodzie, gdzie nie można już liczyć na nic, a już na pewno nie można liczyć na siebie. Nie utoniesz, ale powinieneś mieć świadomość, że zawdzięczasz to jedynie Bogu.